Czy Kościół rządził dawną Polską? Przyznam wam się do czegoś. Parę miesięcy temu byłem w jednym radio i dostałem takie właśnie pytanie. No i nadal trochę sobie wyrzucam, to jakiej udzieliłem odpowiedzi? No bo akurat w tym, przynajmniej nie najlepszym momencie, włączył mi się to zależek. Czyli zamiast mówić wprost, konkretnie na temat, zacząłem kluczyć, zastrzegać, że to zależy. Że trzeba rozumieć, że kiedyś Kościół był czymś zupełnie innym niż teraz, że był ściśle powiązany z państwem, stanowił po prostu część aparatu władzy. Poza tym wspomniałem, że musimy brać pod uwagę też to, czym dawniej był kler, zwłaszcza wysoki. Jasne, biskupi czy kanonicy trzęśli krajem, mieli ogromny wpływ na szlachecką Rzeczpospolitą. Zarazem jednak wszyscy ci dostojnicy sami wywodzili się z jednej grupy. Też byli szlachcicami, tyle że w sutannach. To był układ naczyń połączonych. No i niby słusznie. Znów mógłbym powiedzieć to samo. Tyle że zamiast meandrować, wypadało jednak być konkretnym. Trzymać się fundamentalnej kwestii. To więc zróbmy teraz, dzisiaj w wielkiej serii z Kamilem Janickim. Czy Kościół rządził dawną Polską? No da! Oczywiście, że rządził. Pytanie, w jaki dokładnie sposób? Wiesław Müller, profesor historii Kościoła z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stwierdził swego czasu, że w przedrozbiorowej Polsce biskupi mieli, cytuję, pozycję taką, jakiej nie posiadał chyba episkopat w żadnym innym państwie. Nie jest to opinia odosobniona. Wśród znawców tematu panuje ogółem osąd, że wysoki kler dawnej Rzeczpospolitej współrządził państwem w stopniu właściwie niespotykanym na kontynencie. Miał potężne wpływy i faktycznie robił z nich użytek. Na przykład więc historyczka Urszula Augustyniak komentowała, znów cytat, że polskie elity kościelne, co najmniej w równym stopniu jak stan świecki, przyczyniły się do petryfikacji ustroju Rzeczpospolitej, ograniczenia możliwości przeprowadzenia reform i osłabienia państwa. Czyli mówiąc prościej, episkopat pomógł utorować drogę do rozbiorów. O pewnych narzędziach, z użyciem których Kościół dawniej wpływał na władzę, mówi się czasem w szkołach. Mamy je gdzieś z tyłu głowy. Ale bardzo rzadko podejmowane są próby pokazania tego systemu bardziej całościowo. Przypomnienia, że chodziło o model wszechogarniający. Każdy biskup ordynariusz w dawnej Polsce był jednocześnie obowiązkowo politykiem. Wynikało to z faktu, że wszyscy katolicy hierarchowie z racji sprawowanego urzędu zasiadali w Senacie, jednej z dwóch izb parlamentu. W efekcie stawali się wysokimi dostojnikami państwowymi. Senat wyrósł z dawnej średniowiecznej Rady Królewskiej. Gromadził najpotężniejszych panów, w nim mieli miejsca najbogatsi magnaci, najbliżsi doradcy króla, czołowi urzędnicy. Od połowy XVII stulecia liczył 150 członków, w tym 17 biskupów. Udział procentowy kleru w kolegium nie był niby wysoki. Ledwie przekraczał 10%. Nie należy jednak ulegać pozorom i sądzić, że istotnie tylko 1/10 władzy, i to wyłącznie w Senacie, należała do biskupów. System skonstruowano tak, by ich możliwości były wielokrotnie większe. Episkopat miał przemożny wpływ na cały proces polityczny w Rzeczpospolitej. Zarówno oficjalnie, jak i tym bardziej w praktyce. Przed zwołaniem każdego sejmu, który ustanawiał prawa i uchwalał podatki, król miał obowiązek najpierw poradzić się senatorów co do tego, jakie sprawy powinny być na nim poruszone. W tym celu wysyłał do panów specjalne listy, deliberatoria. Takiej korespondencji nie otrzymywali jednak automatycznie wszyscy członkowie senatu. Była ona wyróżnieniem, oznaką wpływów. Wiążące zapytania trafiały tylko do najważniejszych, czołowych dostojników. W tym obowiązkowo do biskupów. W konsekwencji właśnie oni w znacznym stopniu decydowali przynajmniej o tej oficjalnej tematyce obrad, spychali ją z wyprzedzeniem na wygodne dla siebie tory, ograniczali wątki, o których w ich mniemaniu lepiej było milczeć. Potem, w myśl królewskiej instrukcji, ukształtowanej po części pod wpływem biskupów, odbywały się lokalne sejmiki. Na nich szlachta wskazywała reprezentantów. którzy mieli w jej imieniu przemawiać w drugim członie Sejmu, Izbie Poselskiej. Także na tym etapie najwyżsi hierarchowie Kościoła byli w stanie aktywnie kształtować bieg wydarzeń. Każdy biskup miał prawo wysłać na sejmik regionu, który obejmowała jego diecezja, listy z sugestiami i napomnieniami dla zabranych panów. Wybrzmiewały one tym wyraźniej, że obrady miały jakby sankcję religijną. Ich obowiązkowym elementem była msza święta, najczęściej też całe zebranie odbywało się w kościele parafialnym. Arcybiskupi gnieźnieńscy zwykle ograniczali się właśnie do takich listów, ale już inni członkowie episkopatu robili więcej. Jako senatorom wolno im było, ba, teoretycznie nawet mieli taki obowiązek, osobiście brać udział w sejmikach. Jeśli faktycznie przyjeżdżali na obrady, to oczywiście razem z całą swoją świtą, tak żeby roztaczać wokół siebie wielką okazałość, wywierać wpływ na zebranych. W razie konieczności, gdy cieszyli się wystarczająco silną pozycją, nawet ich zastraszali czy przekupywali. Na sam Sejm nigdy nie stawiali się wszyscy senatorowie. Również ten fakt był wyzyskiwany na korzyść najwyższych hierarchów Kościoła. Na obrady należało zawsze przyjechać na własny koszt, poświęcić na to każdorazowo po kilka tygodni. Świeccy panowie niekoniecznie byli w stanie zdecydować na takie zaangażowanie. Spośród tych drobniejszych, zajmujących kasztelanie, nawet ponad 80-90% rutynowo ignorowało obowiązki. Najwyżsi przedstawiciele świeckiej szlachty, czyli głównie wojewodowie, wykazywali większą sumienność, ale oni nie zawsze mogli i chcieli być na Sejmie. Co innego, ordynariusze. Niezależnie od konkretnej epoki, ci pojawiali się na obradach w największej liczbie, a w przypadku czołowych biskupstw niemal niezawodnie. W XVI wieku ogólna frekwencja hierarchów wynosiła średnio jakieś 75%. W XVII wieku była niższa, ale i tak wciąż o niebo lepsza niż senatorów świeckich. Niezależnie więc od tego, kto pojawił się na Sejmie, można było mieć pewność, że zawsze wystąpi na nim silna reprezentacja władz Kościoła. Każdy Sejm zaczynał się od mszy świętej, koncelebrowanej przez przybyłych biskupów. Nie należy ignorować znaczenia rytuału. Nawet jeśli nie mówiono tego tak wprost, to pokazywał on, że obrad nie można otworzyć bez udziału katolickich hierarchów i że te nie będą podobać się Bogu, jeśli nie zostaną wpierw poświęcone przez episkopat. Później, po odczytaniu propozycji od tronu, a więc monarszych oczekiwań wobec Sejmu, następowały tak zwane wota. To były przemówienia poszczególnych senatorów, wygłaszane do ogółu zebranych, zarówno członków Senatu, jak i Izby Poselskiej, no i króla. Podczas wotów decydujące znaczenie miała kolejność. Nawet przy niskiej frekwencji wotowanie musiało trwać kilka godzin. Najpilniej słuchano siłą rzeczy pierwszych wystąpień, one były co do zasady najdłuższe, mogły nawet nadać ton dalszym obradom. Głos zabierano zaś wedle ściśle przyjętego, nienaruszalnego porządku. Zawsze najpierw przemawiał prymas, arcybiskup gnieźnieński, potem po kolei poszczególni biskupi. Gdyby na Sejm stawili się wszyscy, to dopiero jako 18 mógłby odezwać się jakikolwiek świecki dostojnik. Jakikolwiek. Po wielu wotach coraz trudniej było już zaś utrzymać uwagę zebranych, albo radykalnie zmienić wrażenie co do tego, czy propozycje króla znajdowały ogólne poparcie, czy nie. Potem, gdy Senat obradował we własnym gronie, też w znacznym stopniu respektowano tak zwaną precedencję, a więc prawo do przemawiania w kolejności, która odpowiadała wadze poszczególnych urzędów. Biskupi, zwłaszcza ci ważni, wygłaszali swoje stanowiska przed innymi panami, a do tego szeroko, nie szczędząc słów. Zresztą wielu świeckich senatorów wcale się nie odzywało. Ci mniej ważni nie dostawali nawet krzeseł, podczas obrad siadali zbiorczo na ławach, nazywano ich więc drążkowymi. Znajdowali się na tyle daleko od króla i pierwszych urzędników, że trudno im było skutecznie włączać się w debaty, a i obyczaje nie dawały im do tego za bardzo okazji. Na dobrą sprawę wolno było im potakiwać, krótko aprobować głos tego czy innego ważniejszego dostojnika. Zresztą W czasach, które nie znały mikrofonów i systemów nagłośnienia, nawet gdy na obrady przyjechało tylko, powiedzmy, 35 czy 40 senatorów, nie było szans, by w wielkiej sali, gdzie każda wypowiedź niosła się echem, wszyscy choćby słyszeli całość obrad, a co dopiero wpływali na nie. Decydujące znaczenie mieli ci, którzy zasiadali bezpośrednio przy królu. A to tam, w pierwszym rzędzie i na najlepszych miejscach, widziało się m.in. biskupów. Z zupełnie najbliższej monarchy, zresztą nie tylko wówczas, znajdował się prymas. Można nawet zaryzykować komentarz, że jego ranga honorowa była bliższa tej królewskiej niż czysto senatorskiej. Przyjmowano, że w każdym oficjalnym pochodzie, czy na każdym spotkaniu, dopiero za prymasem wolno stawać synom królewskim i książętom. Gdy przywódca episkopatu wchodził na obrady, nawet sam król był zobowiązany ściągnąć czapkę czy kapelusz i lekko schylić przed nim odkrytą głowę. Z kolei wszyscy inni senatorowie wstawali wówczas z miejsc. I nic dziwnego. Prymas był pierwszy po królu nie tylko rytualnie, ale też w polskim ustroju. Miał faktyczną rangę przewodniczącego, czy też, jak wolą pisać niektórzy historycy, prezesa senatu. W tej roli prymas mógł, jak komentował jeden ze znawców tematu, praktycznie dysponować instancjami ustawodawczymi. Gdyby król zaniechał zwołania Sejmu w tym obowiązkowym terminie, prymasowi wolno było to zrobić za niego i wbrew niemu. Mógł też pod nieobecność monarchy wzywać na spotkania sam senat. Raz zdarzyło się nawet, że to prymas zwołał do walki pospolite ruszenie. Wreszcie to on był potencjalnym realizatorem jedynego przepisu, który przynajmniej w teorii pozwalał legalnie obalić polskiego króla. Odwołać. Dla narodu naszego jest w arcybiskupie gnieźnieńskim skuteczna i pewna obrona przeciwko niemocy i nieprawości królów. Zanotowano u schyłku XVI stulecia. Czy też konkretnie zanotował z nieskrywaną dumą jeden z prymasów, Stanisław Karnkowski. Nie ma to jak dobra autopromocja. Już w średniowieczu ukształtowała się także zasada, że to właśnie przywódca episkopatu stanowi naturalnego zastępcę władcy, namiestnika państwa pod jego nieobecność. Była realizowana przez stulecia. Przywódca kościoła zastępował i Władysława Jagiełłę, gdy ten jechał pod Grunwald, i saskich królów, którzy w XVIII wieku woleli przebywać raczej w Saksonii niż nad Wisłą. Mechanizm zakładający podporządkowanie wszystkich świeckich panów prymasowi nie budził wcale, jak ktoś mógłby sądzić, takiego walnego oporu rzesz szlachty. Bywało nawet odwrotnie. Już od XVII wieku pojawiały się projekty zakładające umocnienie władzy prymasa, uczynienie z niego, jak pisze historyk kościoła ksiądz Kazimierz Śmigiel, cytuję, głównego arbitra politycznego w państwie. Rzecz nigdy nie doszła do skutku, ale przez całą niemal historię nowożytną szlachta i tak honorowo określała prymasów wicekrólami. Jak wyjaśniał sekretarz jednego z monarchów, był to wręcz pospolity sposób mówienia wśród przedstawicieli elit. Na takie postrzeganie prymasów miał oczywiście wpływ jeszcze jedno kluczowe uprawnienie. O nim akurat na pewno słyszeliście. Zawsze po śmierci władcy to arcybiskup gnieźnieński przejmował tymczasowo najważniejsze monarsze obowiązki. Stawał się między królem interreksem. Odpowiadał za organizację nowych wyborów, bronił ładu wewnętrznego, a w międzyczasie kierował państwem i reprezentował je w kontaktach z zagranicą. Był niemalże królem. Gdy tysięczne rzesze szlachty zbierały się na wolną elekcję nowego króla, to prymas otwierał ją, intonując hymn do Ducha Świętego, Veni Creator Spiritus, czyli ten sam, który kardynałowie śpiewali w Kaplicy Sykstyńskiej na konklawę w wyborach papieża. Dzięki swej randze arcybiskup był często zdolny wpływać na przebieg elekcji, potem sam objeżdżał pole, zbierając głosy. Wreszcie właśnie on ogłaszał zwycięzcę i nominował go na króla. Bezkrólewie kończyło się nie wraz z przybyciem nowego władcy, ale dopiero gdy ten został koronowany w katedrze na Wawelu. Nie był to rytuał świecki, był rzecz jasna religijny, połączony z namaszczeniem świętymi olejami. Tak więc zupełnie niezależnie od woli szlachty wyrażonej w wolnej elekcji, nikt nie mógłby zostać w Polsce królem, gdyby sprzeciwił się temu gremialnie ogół hierarchów lokalnego kościoła. Zresztą, na przykład w roku 1575 niemal tak się stało. Prymasi często czuli się tak pewnie, że albo wprost kwestionowali legalność tych decyzji sejmów, z którymi się nie zgadzali, albo też otwarcie występowali przeciwko królom na forum publicznym. Konfrontacja była jednak tylko jednym z możliwych sposobów ułożenia relacji między monarchami a arcybiskupami. Częściej zdarzało się, że prymas był takim faktycznym proboszczem rodziny królewskiej, że robił za strażnika sumienia monarchy, a nawet stawał się jego poufnym, najbliższym doradcą. Specjalista od dawnych urzędów Rzeczpospolitej i od panujących wtedy uprawnień, Zbigniew Góralski, skwitował, cytuję: kto wie, czy władza polskiego prymasa nie była większa niż panującego, króla. A przecież nie tylko ci hierarchowie, nie tylko prymasi wpływali na decyzje i codzienne postępowanie monarchy. Wielu innych biskupów przebywało przy władcy niemal stale, także pomiędzy sejmami, jako członkowie jego rady przybocznej. Na tym i koniec. Panowała nienaruszalna, bezwzględna zasada, zgodnie z którą jeden z najważniejszych urzędów ministerialnych miał być zawsze obsadzany właśnie przez duchownego, realnie biskupa. W XVII wieku ministrów było w koronie 7. Za faktycznie pierwszego, może tylko poza hetmanem, uważano kanclerza. Miał on prawdziwie olbrzymią władzę. Co najważniejsze, przykładał pieczęć do każdego dokumentu, jaki wychodził z kancelarii, a więc pierwszego urzędu państwa. Jeśli tego nie zrobił, żaden akt nie nabierał mocy prawnej. Słowem, wola kanclerza mogła zahamować niemal dowolny oficjalny krok króla. Jedyne, co na dobrą sprawę go ograniczało, kanclerza, nie króla, to fakt zdublowania urzędów. Zawsze jednocześnie miały być obsadzone dwa stołki: kanclerza i podkanclerzego. Ten drugi, tylko tak z nazwy i honoru, był niby zastępcą pierwszego. W praktyce obaj mieli jednak tę samą władzę i te same kompetencje, a ich odrębne kancelarie wykonywały takie same czynności, nawet konkurowały ze sobą. Jeśli więc król nie zdołał przekonać do jakiegoś aktu kanclerza, pozostawało mu pójść i prosić podkanclerzego. Wspomniana wcześniej zasada mówiła, że jednym zawsze musiał być członek kleru, drugim pan świecki. W praktyce, na przykład w drugiej połowie XVII wieku, duchowni częściej zajmowali bardziej dumne, chociaż formalnie takie samo, stanowisko głównych pierzentarzy, nie zaś podkanclerzych. Zarówno urzędy ministerialne, jak i prawie wszystkie inne ważne stanowiska w państwie były co do zasady dożywotnie. Niemal nie dało się usunąć ludzi, którzy je zajmowali. Jeśli więc król wszedł w konflikt ze świeckim pieczętarzem albo odziedziczył kanclerza po poprzedniku i nie był w stanie znaleźć z nim wspólnego języka, to stale był zdany na wolę jednego z biskupów. Stale, bez wyjątku. Niemal nic nie mógł począć, jeśli nie przyklasnął mu ten duchowny. O tym, że faktycznie dochodziło do takich sytuacji, opowiadałem szerzej w mojej książce Dziesięcina, prawdziwa historia kleru w dawnej Polsce. Tam też znajdziecie kolejne elementy tej skomplikowanej układanki. No bo duchowni byli też obowiązkowo kustoszami, opiekunami insygniów władzy. Oni zawsze zajmowali urząd sekretarza wielkiego. A więc przygotowywali i nadzorowali tajną korespondencję, mieli wgląd w ogóle najbardziej poufne sprawy króla. No ale to wszystko już w książce. A jeśli nie chcecie, by odtąd każdy dokument wychodzący z waszej domowej kancelarii wymagał obowiązkowo biskupiego zatwierdzenia, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. To jedyny, absolutnie jedyny sposób, by się uratować, co potwierdza także Tosia. Prawda?
Nie? Yeah.